dobry wieczór, mówi Paryż Radio Fonds International. Mamy dziś środę, 17 grudnia, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujące audycję Andrea Kunowa i Guillaume. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej Piotra Błońskiego i Krzysztofa Rutkowskiego. Euronet na co dzień, przygotowany przez Annę Rzeczycką. Nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego oraz kronikę teatralną Agnieszki Kumor. O rogatkach wersalskich mówić będzie potem Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi Krzysztof Rutkowski. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu L'affaire du coffret. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Bank Centralny USA obniżył stopę procentową do prawie zera. Z niespodziewaną wizytą do Iraku przybył premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Wobec lecących na łeb i szyję cen ropy naftowej na rynkach światowych OPEC przymierza się do obniżenia produkcji baryłek. Amerykański tygodnik Time człowiekiem roku wybrał Baracka Obamę. Wicechłowiekiem roku został Henry Paulson, amerykański sekretarz skarbu, a na trzecim miejscu uplasował się Nicolas Sarkozy. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i Piotrem Błońskim, którego od razu zapraszam przed mikrofon.
Rezerwa Federalna, czyli Bank Centralny USA, obniżyła swą stopę procentową praktycznie do zera. Ostatnio wynosiła ona 1%, a obecnie mieścić się będzie w przedziale od 0 do 0,25%, co sprowadza się do udzielania kredytu za darmo. Jest to najniższy poziom w historii USA. Ma się to przyczynić do pobudzenia aktywności ekonomicznej w sytuacji, kiedy banki i przedsiębiorstwa myślą tylko o pozbywaniu się długów, a unikają zarówno zaciągania nowych, jak i pożyczania posiadanych kapitałów. Ta decyzja wywołała entuzjazm na giełdzie w Nowym Jorku. Indeks Dow Jones zarobił 4,20%. Równocześnie jednak zleciał kurs dolara. Trzeba ponad dolara 40 centów za euro. Jeśli w Ameryce giełda zareagowała zwyżką, to japońska, tak jak dziś europejskie, przeciwnie. Zwyżka jena uderza w eksport, wciąż jedyną lokomotywę japońskiej gospodarki. Po raz pierwszy od bardzo dawna stopa japońska, która wynosi od października 0,30%, jest niższa od amerykańskiej. To też Japończycy rozważają powrót do zerowej stopy, tak jak to miało miejsce w latach 2001 do 2006. Problem w tym, że ta polityka nie dała wtedy spodziewanych wyników. Ponieważ ustanowienie zerowej stopy jest równoznaczne z rezygnacją ze sterowania gospodarki za pomocą tego narzędzia, Komitet Polityki Monetarnej Rezerwy Federalnej zapowiedział też oficjalnie, że stosować będzie inne środki w postaci wykupu rozmaitych rodzajów papierów wartościowych dla refinansowania przedsiębiorstw. Efektem jest silne zwiększenie masy monetarnej, czyli ilości pieniędzy w obiegu. Ale właśnie przykład japoński budzi wątpliwości. Taka sama polityka prowadzona tam w latach 2001-2006 doprowadziła jedynie do katastrofalnej deflacji, a wzrostu gospodarczego nie udało się pobudzić.
We Francji nadal trwa ożywiona dyskusja na temat odkrytych we wtorek ładunków wybuchowych podłożonych w paryskim sklepie Printemps. Do zorganizowania tego zagrożenia przyznała się nikomu nieznana grupa o nazwie Rewolucyjny Front Afgański, domagając się wycofania wojsk francuskich z Afganistanu. W środę francuski minister obrony Hervé Morin oświadczył na falach radia RTL, że środowiska islamistyczne nie są na pierwszym miejscu wśród podejrzanych. Frazeologia, dialektyka owego listu nie jest dialektyką islamistów, powiedział i zaraz potem dodał. Termin rewolucyjny w nazwie organizacji, epitet kapitalistyczny w odniesieniu do domu handlowego, brak jakiegokolwiek odniesienia do islamu i dżihadu nie wskazują na islamistyczne motywacje sprawców, chociaż oczywiście nie wyklucza się tego całkowicie. Do Bagdadu przybył z kolejną wizytą premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Spotkał się on z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem, a także z żołnierzami brytyjskimi, którzy przyuczają jeszcze policjantów irackich do samodzielnego przejęcia zadań w Iraku. Brown zapowiedział, że żołnierze Jej Królewskiej Mości zostaną jeszcze w Iraku do połowy przyszłego roku. Jest ich tam głównie na południu kraju, w Basrze, nieco ponad 4000. Tymczasem w centrum stolicy Bagdadu wybuchł kolejny samochód pułapka. W zamachu zginęło 8 osób, a 43 zostały ranne. W Oranie w Algierii naftowi ministrowie do spraw ropy krajów należących do OPEC, czyli Organizacji Krajów Eksporterów Ropy Naftowej, prowadzą ożywione dyskusje na temat zredukowania podaży na światowe rynki ropy naftowej od 1 stycznia przyszłego roku. Jak poinformował prasę saudyjski minister Ali Al-Nuami, prawdopodobnie redukcja ta wyniesie od 2 do 2,5 milionów baryłek dziennie. Jak się dowiadujemy z ostatniej chwili, w Oranie decyzja o obniżeniu produkcji dotyczy 2 200 000 baryłek. Rosjanie już zapowiedzieli, że ich koncern Łukoil obniży produkcję o prawie 300 tysięcy baryłek dziennie. A wszystko to po to, aby zwiększyć ceny ropy na rynkach światowych, które ze $150 za baryłkę latem spadły do $40 za baryłkę teraz. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęła jednogłośnie nową rezolucję zezwalającą przez najbliższy rok na prowadzenie przez siły międzynarodowe pościgu za piratami somalijskimi porywającymi statki przepływające przez Zatokę Adeńską nie tylko na terytorialnych wodach Somalii, ale także i na jej terytorium lądowym. Każda tego typu akcja na lądowym terytorium Somalii będzie musiała być zaakceptowana przez tymczasowy rząd somalijski.
Parlament Europejski w Strasburgu przekazał dziś oficjalnie nagrodę imienia Sacharowa chińskiemu dysydentowi Hu Jia, więzionemu od 9 miesięcy w Pekinie. W czasie ceremonii, która zbiegła się z uroczystościami 20. rocznicy ustanowienia nagrody Sacharowa w obecności wdowy po nim Eleny Bonner i laureatów z poprzednich lat, m.in. Taslimy Nasrin z Bangladeszu i Aleksandra Milinkiewicza z Białorusi, nadane zostało przesłanie wideo nagrane przez żonę chińskiego obrońcy praw człowieka, panią Zheng Jin-Yan, która serdecznie podziękowała parlamentowi i powiedziała, że jej mąż wie o nagrodzie i bardzo się z niej cieszy, chociaż władze w Pekinie zakazały jej dyskutowania na ten temat w czasie widzeń w więzieniu. W swym przesłaniu pani Zheng Jin-Yan zwróciła także uwagę na dramatyczną sytuację swobód obywatelskich w Chinach, mówiąc, że podręczniki szkolne, gazety i życie codzienne w tym kraju przypominają to, co znamy z powieści George'a Orwella 1984. Stan zdrowia Hu Jia według niej wzbudza ciągle niepokój, mimo poprawy warunków, w których jest przetrzymywany. Słowa pani Zheng Jin-Yan do łez wzruszyły szefa frakcji Zielonych w parlamencie Daniela Cohn-Bendita, podczas gdy przewodniczący parlamentu Hans-Gert Pöttering zapewniał, że jeśli Europa mówi do Chińczyków o prawach człowieka, to robi to z pozycji przyjaciół. Zgodnie z życzeniem Hu Jia nagroda imienia Sacharowa, opiewająca na sumę 50 tysięcy euro, ma zostać przekazana fundacji pomagającej rodzinom działaczy praw człowieka więzionym w Chinach. 35-letni Hu Jia, który szczególnie zaangażowany jest w walkę z AIDS i w walkę o ochronę środowiska naturalnego, skazany został na 3,5 roku więzienia w kwietniu bieżącego roku, po procesie, który trwał jeden dzień. Oskarżony został o próbę przewrotu, ponieważ miał czelność udzielić kilka wywiadów dziennikarzom zagranicznym oraz opublikować własne artykuły w internecie. Jak przypomina agencja France Presse, przyznanie w końcu października nagrody imienia Sacharowa Hu Jia wywołało protesty władz w Pekinie.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Przebywający z wizytą świąteczno-noworoczną w kontyngencie polskich wojsk w Czadzie, wysyłanych tam przez Unię Europejską, minister obrony RP Bogdan Klich zapowiedział, że po przejściu tych wojsk spod egidy UE do ONZ Polska może zredukować liczbę swych żołnierzy o 1/4, czyli 400 do 300. Premier Słowenii Borut Pahor zapowiedział złożenie weta wobec otwarcia kolejnych etapów negocjacji dotyczących przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej. Lublana w sposób ostry protestuje wobec przedstawianej dotychczas przez Zagrzeb granicy chorwacko-słoweńskiej, która jest zdaniem Słowenii krzywdząca dla niej. Parlament Europejski większością głosów przyjął pakiet energetyczno-klimatyczny zaaprobowany w ubiegłym tygodniu przez Radę Europejską. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych nadal kompletuje swą przyszłą ekipę rządzącą. Na stanowisko sekretarza oświaty mianował Arne Duncana. Sekretarzem rolnictwa został mianowany Tom Vilsack. Barack Obama wybrany został człowiekiem roku przez amerykański tygodnik Time. Wyprzedził on amerykańskiego sekretarza skarbu Henry'ego Paulsona i prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. We francuskim Zgromadzeniu Narodowym większością 293 głosów wobec 242 przegłosowano reformę francuskich środków masowego przekazu. Senat ma zająć się tą reformą od 7 stycznia. Francuski sekretarz stanu do spraw prognozowania Eric Besson zapowiedział, że na styczniowe seminarium zatytułowane Nowy Świat, Nowy Kapitalizm, które organizują i któremu współprzewodniczą prezydent Francji Nicolas Sarkozy i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, zaproszona też została kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Liberii pani Ellen Johnson-Sirleaf. Był to dziennik RFI. Słuchają Państwo o Paryża. Przegląd dzisiejszych francuskich gazet przygotowali Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski.
Osobliwe zagrożenie terrorystyczne w sercu Paryża, głosi Le Parisien. Tajemnice wiosny to tytuł z Libération w tłumaczeniu dosłownym nazwy domu towarowego Le Printemps. Obie redakcje zachowują dystans do wczorajszego alarmu po podłożeniu tam materiałów wybuchowych bez zapalnika. Za to Le Figaro uderza w wielki kocioł. Antyterrorystyczna mobilizacja przed świętami. Ta sama wiadomość znalazła miejsce w ekonomicznym dzienniku Les Echos dopiero na ostatniej stronie, bo też redakcja ta za prawdziwą bombę uznała prawie zerową stopę procentową w USA. Prezes Rezerwy Federalnej, Ben Bernanke, sam przyznaje, że taka polityka ma swoje ograniczenia, ale decyzja o tak radykalnym obniżeniu stopy procentowej służyć ma przywróceniu zaufania na rynkach w momencie, gdy przybliża się widmo deflacji. Niemniej, pisze w komentarzu w tymże Les Echos Jean-Marc Vittori, jest to krok w nieznane. Nigdy jeszcze w ciągu niemal stulecia swego istnienia amerykański bank centralny nie pożyczał pieniędzy tak tanio. Rezygnuje on tym samym z możliwości wpływania na rynek za pomocą tego narzędzia, które wszelako i tak było już nieskuteczne. To drugi wyznacznik obszaru nieznanego. Wpadliśmy niewątpliwie, czytamy dalej, w tryby mechanizmu opisanego przez Keynesa, a znanego pod nazwą pułapki płynności. Każdy trzyma swoje pieniądze, nikt nie chce pożyczać. Decyzja Rezerwy Federalnej oznacza koniec polityki monetarnej jako takiej, czyli podnoszenia i obniżania ceny pieniądza w odpowiedzi lub w celu antycypacji wydarzeń, no i początek polityki monetarnej nowego typu, ale mającej ten sam cel – utrzymanie stabilności cen. Z tym, że teraz chodzi nie o zahamowanie ich nadmiernego wzrostu, lecz powstrzymanie deflacji, czyli ich silnego spadku, którego groźbę właśnie odnotowano w listopadzie po obu stronach Atlantyku. Na szczęście banki centralne mają w zanadrzu inne narzędzia, tak zwane instrumenty niekonwencjonalne. Ben Bernanke nie zawaha się przed ich użyciem. Jako profesor ekonomii krytykował on w latach 90. władze japońskie za brak odwagi, zalecając im rodzaj New Dealu w celu wyjścia z gospodarczego zastoju. Dziś ma on okazję zastosowania własnych recept, na przykład poprzez wykup zobowiązań handlowych w celu ożywienia rynku krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw. Bank centralny może też wykupywać obligacje prywatne, akcje, finansować inwestycje, ba, może nawet zrzucać z helikopterów banknoty po to, by konsumenci konsumowali. Polityka monetarna schodzi więc ze swego piedestału, stając się jednym z wielu instrumentów polityki gospodarczej obok polityki budżetowej. Spadek kursu dolara w stosunku do euro i jena także należy do głównych dzisiejszych informacji. Ale w ekonomicznym dodatku Le Figaro znajdujemy artykuł na temat ewolucji walut krajów wschodzących. Tytuł brzmi groźnie. Widmo nowego kryzysu walutowego. Od 3 miesięcy, pisze Cyril Lachèvre, waluty tych krajów gwałtownie tracą wartość. Rzut oka na tabelę dołączoną do artykułu pozwala ten spadek zawrzeć w dość szerokich widełkach. Od około 4% w Malezji i Tajwanie, 7,7% w Indiach i Argentynie, aż po około 23% w Polsce i Chile, około 25% w Brazylii, Turcji i RPA. Banki centralne tych krajów stosują różne metody zapobiegawcze. W Hongkongu albo Rosji interweniują bezpośrednio na rynku, przy czym rosyjski bank wydał 1/4 swych rezerw dewizowych na przyhamowanie spadku, a rubel i tak stracił 10%. W Brazylii bank broni reala, utrzymując bardzo wysoką stopę, obecnie 13,75%, co grozi zduszeniem aktywności gospodarczej. Dewaluacja w tych wszystkich krajach jest jednak koniecznością, czytamy, i to zanim kursy kursy głównych światowych walut powrócą do równowagi. Autor cytuje eksperta z Morgan Stanley, który prognozuje na najbliższe półrocze gwałtowny odpływ inwestycji z krajów wschodzących i wyraża obawę przed głębokim kryzysem walutowym, który będzie tego konsekwencją. Inny ekspert z francuskiego BNP Paribas ostrzega ze swej strony, że tych środków, które banki centralne poświęcają na obronę waluty, zabraknie na rządowe plany ożywiania gospodarki, co dodatkowo oddali wyjście z kryzysu.
Le Monde poświęcił obszerny artykuł tajemniczemu znalezisku w jednej z toalet magazynu Printemps w Paryżu. Informowaliśmy o tym wydarzeniu, ale warto przedstawić artykuł dotyczący tej sprawy zamieszczony w paryskim dzienniku, bowiem bomba podłożona w ubikacji domu towarowego dla mężczyzn wydaje się coraz bardziej tajemnicza. Najpierw fakty. Anonimowy list wysłany do AFP informował, że na trzecim piętrze w ubikacji domu towarowego po lewej stronie znajduje się ukryta bomba. Nieznana i nierozpoznawalna organizacja Front Rewolucyjny Afganistanu, o której żadne służby wywiadowcze nigdy nie słyszały, ostrzegła, że jeśli do lutego 2009 roku francuskie wojska nie wycofają się z Afganistanu, to następne bomby będą wybuchały bez ostrzeżeń. List napisany został francuszczyzną pozostawiającą bardzo wiele do życzenia i roił się od błędów ortograficznych, tak jakby zredagowali go uczniowie jakiegoś liceum z przedmieścia. Policjanci i żandarmi popędzili do magazynu z psami wykrywającymi węchem materiały wybuchowe. Psy tropiły i tropiły, ale długo niczego wytropić nie mogły, bo 5 lasek dynamitu ukryto tak głęboko za deską, że nawet psi doświadczony i wytrenowany węch prawie zawiódł. W końcu jednak policjanci i żandarmi dynamit znaleźli, owinięty przewodami, ale bez spłonki ani mechanizmu odpalającego, zatem dynamit by nie eksplodował. Specjaliści od materiałów wybuchowych laski dynamitu sprawdzili i doszli do wniosku, że takich używa się czasami na budowach do wysadzania w powietrze starych murów, że dynamit jest stary, a ponadto musiał się w ubikacji już nieźle przeleżeć, stąd kłopoty z psim węchem. Stąd wniosek również, że potencjalni terroryści umieścili dynamit najprawdopodobniej już na wiele dni przed wysłaniem listu do AFP. Ponadto policjanci stwierdzili, że w rojącym się od błędów ortograficznych liście znajdują się sformułowania świadczące, że raczej na pewno nie napisali go islamiści, a ni razu nie padło w nim sformułowanie, że Allah jest wielki, natomiast list kończy się wykrzyknikiem, niech żyje wolny Afganistan. W każdym razie pani minister spraw wewnętrznych i prefektura paryska nie lekceważą sytuacji. W wielkich magazynach, nie tylko w Paryżu, ale też w Marsylii, w Lyonie i w Lille, gęsto się zrobiło od policjantów w mundurach i w cywilu, tym bardziej, że już 10 grudnia zadzwonił z kabiny telefonicznej do AFP anonimowy, ma się rozumieć, terrorysta i powiedział, że bomby będą wybuchać w Paryżu w wielkich magazynach. Policjanci sprawdzili, żadnych bomb wtedy nie było. Tym jednym razem 5 lasek dynamitu ktoś naprawdę ukrył, czytamy w Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
We Francji do łask powracają strażnicy, agenci bezpieczeństwa i wszelkiego rodzaju pracownicy ochrony. Należy wreszcie uznać znaczenie sektora prywatnego dla całego naszego systemu ochrony obywateli, oznajmiła francuska minister spraw wewnętrznych pani Michèle Alliot-Marie przy okazji pierwszego europejskiego szczytu bezpieczeństwa prywatnego, który odbył się w poniedziałek 15 grudnia. Wbrew wyobrażeniom niektórych nieżyczliwych, Francja nie jest wcale państwem policyjnym. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada tu 379 policjantów i żandarmów, o wiele mniej niż we Włoszech, Hiszpanii i Grecji, przy średniej europejskiej wynoszącej 360 stróżów porządku na 100 tysięcy osób. Bilans francuskiego systemu ochrony wypada jeszcze gorzej, jeśli do państwowych przedstawicieli prawa dodać pracowników firm prywatnych. Okazuje się wtedy, że w sumie Francja ma 567 policjantów i ochroniarzy wszelkiej maści, o 30 mniej niż przeciętnie w Europie. Mistrzem bezpieczeństwa wszystkich kategorii pozostają Węgry, gdzie w policji i instytucjach ochrony pracuje 1% całej ludności. Wszędzie w Europie rośnie znaczenie prywatnych firm ochrony. Jest ich w sumie ponad 50 tysięcy, zatrudniają ogółem 1,7 mln ludzi i mają roczny dochód wynoszący 15 miliardów euro. W Hiszpanii pod nadzorem firm prywatnych jest metro, we Włoszech prywatne przedsiębiorstwa zajmują się kontrolą wideo miejsc publicznych, w Austrii odpowiedzialne są one za sprawdzanie winietek na autostradzie, na podstawie których użytkownicy uiszczają stosowne opłaty. Prywatne firmy mają pieczę nad węgierskimi trybunałami i ministerstwami oraz nad hiszpańskimi instalacjami wojskowymi. W Niemczech regularnie powraca projekt powierzenia instytucjom prywatnym misji regulowania konsekwencji niewielkich wypadków drogowych oraz kontrolowania dowodów tożsamości. W Wielkiej Brytanii pod nadzorem sektora prywatnego jest 9 z 11 ośrodków karnego odosobnienia i 11 ze 130 brytyjskich więzień. Od 1992 roku odpowiedzialny on jest także za eskortę i transfer więźniów oraz za nadzór nad więźniami noszącymi elektroniczną bransoletkę. Pracownicy prywatnych firm ochroniarskich w Wielkiej Brytanii mają swe własne umundurowanie i prawo do użycia siły, choć broni nie noszą. Francuzom system angielski bardzo imponuje, bo jak podkreślają autorzy Białej Księgi zatytułowanej Udział bezpieczeństwa prywatnego w ogólnym systemie bezpieczeństwa w Europie, a opublikowanej z przedmową prezydenta Nicolasa Sarkoziego z okazji szczytu w Paryżu przez ekspertów Europejskiej Konfederacji Służb Bezpieczeństwa i Krajowego Instytutu Wyższych Studiów do Spraw Bezpieczeństwa, Wielka Brytania jest krajem, który robił największe postępy w procesie delegowania misji nadzoru nad porządkiem publicznym przedsiębiorstwom prywatnym. Wielka Brytania jest także wzorem dla policji francuskiej. Od kilku lat prowadzi ona z Francją wymianę policjantów. Przez 3 tygodnie Anglicy przypatrują się pracy swych francuskich kolegów. Francuzi z kolei bywają w Zjednoczonym Królestwie i na ogół bardzo pozytywnie wypowiadają się o tym, co tam zobaczyli. Oto dla przykładu wrażenia kapitana Martinsa z Tourcoing w północnej Francji.
Społeczeństwo angielskie jest bardziej skore do kontaktów z policją niż społeczeństwo francuskie. Policjanci angielscy pracują bardzo często na podstawie informacji uzyskanych od spontanicznie zgłaszających się ludzi. To bardzo uderza. Ma się wrażenie, że istnieje wzajemne poszanowanie między obywatelami a policjantami. Brytyjczycy nie są też przyzwyczajeni do oglądania uzbrojonych policjantów. To kwestia tradycji i pewnej kultury. Co nie znaczy wcale, że w Anglii nie ma policji pod bronią. Jednostki specjalne, wspaniale wyszkolone i wytrenowane w posługiwaniu się bronią palną, wzywane są do incydentów wymagających ich interwencji. Myślę, że stosunki między policjantami a resztą ludności są różne w zależności od tego, czy policja ma broń, czy też jej nie ma.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Nadążyć nie sposób za świetnymi, a co najmniej ciekawymi recitalami wokalnymi, gdyż globalnie biorąc śpiewaków nie brakuje. Niedobór występuje zaś tylko w niektórych kategoriach. Jeżeli słyszeli Państwo gdzieś na świecie wielki sopran liryczny typu Leontyny Price do śpiewania Aidy, redakcja bardzo prosi o nazwisko, adres i telefon. Nie brakuje natomiast pełnych temperamentów, wirtuozowskich mezzosopranów. Po Joyce DiDonato oto znakomita Włoszka Anna Bonitatibus, która właśnie wydała Deutsche Harmonia Mundi, album poświęcony ariom Haydna w przeddzień rozpoczynającego się 1 stycznia roku haydnowskiego. Arii słucha się dużo lepiej niż oper, gdyż jako dramaty te ostatnie sprawdzają się kiepsko. Natomiast poszczególne numery bywają nadzwyczajne. A gdy je śpiewa dama tak błyskotliwa, to czysta rozkosz, która pozwala zapomnieć o kiepskim, bezosobowym akompaniamencie. Anna Bonitatibus ma nie tylko głos zdrowy jak rzepa, wyrównany o oryginalnej barwie i niezawodnej technice, ale tylko jeszcze rozkoszny temperament. Oto na dowód aria Spiny z niewierności oszukanej, gdzie chytra bohaterka udaje zgrzybiałą staruszkę, co skarży się na wszystkie choroby świata. Gra Il Complesso Barocco, dyryguje Alan Curtis.
Oh!
Aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Amatorzy dobrego kina znają zapewne film Mike'a Nicholsa z 1966 roku. Kto się boi Virginia Woolf z rewelacyjną czwórką aktorów, z których dwoje, Richard Burton i Elizabeth Taylor, zagrało w tym filmie życiowe role. Film przeszedł do historii i mało kto pamięta, że na początku była sztuka teatralna Edwarda Albee'ego. No, może z wyjątkiem studentów szkół teatralnych, dla których po dziś dzień jest to fantastyczny materiał aktorski. Sztuka Albee'ego grywana bywa rzadko, bo trudno pokonać monument sztuki aktorskiej w wykonaniu duetu Burton-Taylor. Flamandzka kompania teatralna COE, występująca gościnnie w Teatrze de la Bastille, miast negować oryginał, postanowiła się z nim zmierzyć. Innymi słowy, mityczny film wyświetlany jest na wideo przez cały czas trwania spektaklu, jak to bywa w niektórych domach, gdzie telewizor włączony jest na okrągło. Po pewnym czasie nikt nie zwraca nań uwagi. Kompania COE powstała w roku 1989 z inicjatywy Petera van den Ede i Bassa Tekena, absolwentów konserwatorium dramatycznego w Antwerpii. Po pewnym czasie aktorzy zyskali subwencję Ministerstwa Wspólnoty Flamandzkiej w Belgii. COE realizują swoje mało obsadowe spektakle kolektywnie. Zadanie nietrudne, jeśli podstawowe zasady pracy artystycznej są wspólne. Aktorzy opierają swą artystyczną wizję na skrupulatnej wiwisekcji człowieka w najskrytszych zakamarkach jego duszy, umysłu i serca. Interesuje ich to, co na co dzień przed światem i najbliższymi ukrywamy, czego się wstydzimy. W świecie zdominowanym przez niezrozumienie, przemoc, dyskryminację, różnego rodzaju i nietolerancję, kompania COE proponuje teatr jako miejsce wspólnoty, z której zarówno widzowie, jak i aktorzy mogą czerpać siły do konfrontacji z otaczającym ich światem. Scena przedstawia salon w mieszkaniu profesora wyższej uczelni, Peter van den Ede jako George, i jego zgorzkniałej i znudzonej życiem żony, Natalie Broads, jako Marta. Niski stolik zastawiony jest po brzegi pustymi butelkami po Heinekenie, w głębi bar wypełniony pustymi karafkami i na wpół opróżnionymi butelkami po alkoholach. Podłoga wyłożona ułożonymi równiutko magazynami ilustrowanymi. W tym domu się pije i to dużo. Świat kolorowych pisemek stał się dla kogoś namiastką życia. Od pierwszej minuty spektaklu nadany zostaje ton szalonej, acz doskonale kontrolowanej improwizacji, w której każdy przypadek, załamanie rytmu, zachwianie równowagi stają się trampoliną gry aktorskiej. Jesteśmy świadkami pojedynku na przegrane życia, stracone iluzje, wzajemne oskarżenia. Druga para, Nico Sturm i Honey, Caroline de Beck, powoli zdaje sobie sprawę z upodabniania się do swych gospodarzy. Telewizor w pewnym momencie zostaje wygaszony, zresztą i tak o nim zapomnieliśmy. To sygnał, że gra się skończyła, jest w tym geście i w interpretacji Petera van den Ede gest litości i pogodzenia. Jutro gra rozpocznie się na nowo. Nie o grę, lecz o życie chodzi w drugim spektaklu, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć. To pokazana na deskach teatra Nanterre, Amandier, Boleść, La Douleur. Autobiograficzny tekst Marguerite Duras, wydany w roku 1985, lecz napisany w pierwszych dniach sierpnia 1945 roku. W czasie wojny, jako początkująca pisarka, Duras wraz z mężem Robertem Antelm i kochankiem Dionis Mascolo brała udział w akcjach bojowych oddziału partyzantki komunistycznej pod dowództwem François Mitterranda. Podczas jednej z akcji jej mąż został schwytany i po przesłuchaniach na gestapo jako Żyd deportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Boleść to zapiski z rozemocjonowanego wyzwoleniem Paryża, w którym ona wyczekuje jakiejkolwiek wieści o mężu. Wreszcie przychodzi informacja o odnalezieniu go w obozie wyzwolonym przez Amerykanów. Przyjaciele wykradają go i na wpół umarłego przywożą do Paryża, gdzie po tygodniach uważnej terapii żona i lekarz przywracają go do życia. W rolę narratorki wcieliła się Dominique Blanc. Reżyserii Patrice Chéreau po prostu nie widać. Stworzył on delikatną siatkę wewnętrznej przestrzeni tekstu, dzięki której pozwala nam zbliżyć się do tytułowej boleści oczekiwania, a potem niemal fizycznej męki, bezradności wobec spraw życia i śmierci. W końcu zwycięża życie. Robert budzi się pewnego ranka, wyznając: jestem głodny. Są ludzie, którzy nie wiedzą, że u podstaw wspólnej Europy stanęło pragnienie ojców założycieli: nigdy więcej wojny, mówi Patrice Chéreau w wywiadzie zamieszczonym na stronie internetowej teatru. Cóż, są również ludzie, którzy negują istnienie obozów koncentracyjnych. Spektakl Chéreau mówi o jednym i o drugim, przejmuje nas do głębi, porusza, boli, ale i uczy, że prawdziwy teatr to dotrzeć z przesłaniem autora do wrażliwości widza. Nie mniej, nie więcej, tylko tyle, a może aż tak wiele. Były to błyszczące reżyserską inteligencją i aktorskim mistrzostwem Kto się boi Virginii Woolf, kompanii Coe z Antwerpii w Teatr de la Bastille i Boleść Duras Chéreau w Teatr Nanterre Amandier. Linki do stron internetowych teatrów i wywiadu z Patricem Chéreau znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku. Pisane razem.
France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W naszych cotygodniowych informacjach na temat salonów i targów paryskich często pojawiał się temat salonów weselnych. Święta za pasem, a to w Polsce tradycyjnie okres, w którym zawierana jest wielka liczba małżeństw. Czy tak jest i we Francji? Z tym pytaniem zwracam się do Marie-Laure Marchand, szefowej firmy
Le Gewen VIP,
zajmującej się organizowaniem wesel.
Non,
Nie, zupełnie nie. To czas przygotowań do świąt końca roku, ale nie do małżeństwa. Teraz zaczynają się przygotowania do ślubów, które zostaną zawarte w przyszłym roku. Ale we Francji bardzo, bardzo mało małżeństw zawieranych jest w grudniu.
Mariage en France au mois de décembre.
Czas przygotowania wesela jest dosyć długi, zajmuje mniej więcej ile czasu?
Co najmniej rok.
Na czym polega praca przy organizowaniu ślubu i wesela? Czym konkretnie musi się zająć pani firma?
Na początku poszukujemy sali, a to jest najtrudniejsze w każdym razie we Francji. A potem pomagamy młodej parze przygotować wszystko. Aż do dnia ślubu zajmujemy się całą organizacją. Ewentualnie sprawami administracyjnymi, kościołem, dekoracją, wysłaniem zawiadomień o ślubie. To się robi co najmniej 2 miesiące wcześniej. No i to, co następuje po ślubie, czyli ewentualnie podróż poślubna.
C'est-à-dire éventuellement les voyages de noces, etc.
Zajmujecie się również ewentualnie właśnie podróżami poślubnymi.
Tak, na prośbę klientów, przyszłych małżonków, możemy zorganizować im podróż poślubną.
Ostatnio w modzie są bardzo wystawne przyjęcia weselne. Jakie największe przyjęcie organizowała pani firma? Czy pani to pamięta?
Dla mnie wszystkie śluby są wielkie. Nie ma małych i dużych, bo to moment tak ważny w życiu przyszłych małżonków. Ja doszłam do wesela na 150 osób. Nie nazwałabym go wielkim, w każdym razie jak na warunki francuskie. Wielkim mogłabym nazwać wesele na 300 osób. Im więcej osób, tym trudniejsza jest cała logistyka przygotowań. Ale wielkie i małe uroczystości są bardzo podobne, bo przyjęcie gości odbywa się tak samo. Ale jak mówiłam, dla mnie wszystkie wesela są wielkie.
Un petit mariage, mais dans tous les cas, dire que j'ai organisé un grand mariage, comme je le disais précédemment, pour moi, ils sont tous grands.
Czy ma pani wspomnienie z jakiegoś szczególnie trudnego ślubu?
Jeden z najtrudniejszych to nie był sam ślub, ale przygotowania, ponieważ teściowa interweniowała, a w przygotowaniach to jest szalone utrudnianie. Przyszli małżonkowie są bardzo zdenerwowani w miarę przybliżania się daty ślubu i jeśli do tego interweniują osoby trzecie, zwłaszcza z najbliższej rodziny, to stresuje ich to jeszcze bardziej i trzeba ich jak najszybciej uspokoić.
Kiedy najbliższe wesele i ślub organizowane przez panią?
Teraz przygotowują uroczystości, które odbędą się w marcu, a więc już bardzo niedługo, bo jest mnóstwo pracy. Zaczęłam już poszukiwania sal, które będą wolne w tym czasie. To będzie ślub żydowski, odbywa się więc w 2 częściach w środku tygodnia, bo przestrzegane są konkretne daty. W pierwszej części bierze udział najbliższa rodzina, a druga w niedzielę to przyjęcie z wielką pompą.
Pani firma zajmuje się organizowaniem wesel dla wszelkiego rodzaju wyznań.
Wszystkich, choćby dlatego, że to dla nas bardzo wzbogacające, pouczające. Ślub żydowski organizują po raz pierwszy. Jest to bardzo interesujące. Nauczyłam się mnóstwa rzeczy i mam nadzieję zorganizować jeszcze wiele, wiele następnych.
La radio du monde.
Magazyn literacki. Krzysztof Rutkowski.
Stanisław Wokulski był chory od chwili, w której zobaczył Izabelę Łęcką. Wokulski zobaczył po raz pierwszy Izabelę Łęcką w chwili, kiedy znajdowała się w dziwnym stanie, w odmiennym stanie ducha, w stanie prawie mistycznym, w który wprawiają odpowiednie ćwiczenia, rytuały, modły, nawiedzenie, opętanie lub intensywne życie płciowe. Izabelę Łęcką w ten stan sprawiały coraz częstsze wizyty Apolina. Kiedy panna Izabela liczyła 18 wiosen, nabrała przekonania, że jest boginią lub nimfą. Izabela Łęcka nie wiedziała, bo skąd mogła wiedzieć, że pomiędzy boginią i nimfą występują poważne różnice, których ignorowanie prowadzić może do zgubnych konsekwencji. Izabela Łęcka tyranizowała mężczyzn. Kiedy Wiktor Emanuel raz pocałował ją w rękę, uprosiła pana Tomasza, swego ojca, by jeszcze tego samego dnia wyjechali z Rzymu. Kiedy podczas pierwszego, jak należy przypuszczać, pobytu Izabeli Łęckiej w Paryżu, oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski, hrabia Saint-Auguste, kuzyn hrabiego Chambord, odpowiedziała, że jest Polką i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchnęła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, na co się jeszcze nie zanosi, a oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu. Takie postępowanie wytworzyło dokoła panny pustkę. Można by nawet sądzić, że panna Izabela nigdy nie była zakochaną, ale to nieprawda, bo panna Izabela kochała. Kochała nieprzytomnie, lalkę, a raczej posąg. Izabela Łęcka kochała się namiętnie w rzeźbie Apolina. Izabela tę rzeźbę ożywiła. W kamiennej lub gipsowej lalce zatętniło niezniszczalne życie. Jak tego Izabela dokonała? Pocałunkami i pieszczotami. Raz zobaczyła w pewnej galerii rzeźb posąg Apolina, który na niej zrobił tak silne wrażenie, że kupiła piękną jego kopię i ustawiła w swoim gabinecie. Przypatrywała mu się całymi godzinami, myślała o nim i kto wie, ile pocałunków ogrzało ręce i nogi marmurowego bóstwa. I stał się cud. Pieszczony przez kochającą kobietę głaz ożył. A kiedy pewnej nocy zapłakana usnęła, nieśmiertelny stąpił ze swego piedestału i przyszedł do niej w laurowym wieńcu na głowie, jaśniejący mistycznym blaskiem. Siadł na krawędzi jej łóżka, długo patrzał na nią oczyma, z których przeglądała wieczność, a potem objął ją w potężnym uścisku i pocałunkami białych ust ocierał łzy i chłodził jej gorączkę. Odtąd nawiedzał ją coraz częściej i omdlewającej w jego objęciach szeptał on, Bóg światła, tajemnice nieba i ziemi, jakich dotychczas nie wypowiedziano w śmiertelnym języku. Nieprawda więc, że panna Izabela nigdy nie była zakochaną. Panna Izabela kochała. Kochała się z ożywioną podobizną bóstwa i to jak bardzo się kochała. Kochała się z pasją. Najdosłowniej obsypywała ją pocałunkami i pieściła. I on ją obsypywał pocałunkami, pieścił i obejmował w potężnym uścisku. To znaczy w metaforycznym języku owych czasów wchodził w nią powilekroć. Apolin łaskawie przyjął zaloty Izabeli i sprawił, że w kamienną lub gipsową lalkę wstąpiło życie. Apolin wstępował w Izabelę ochoczo, a w miarę postępu w sztuce miłosnej nawet zajadle, niczym Eros w Psyche. Psyche, co prawda, nie mogła oglądać swego nocnego kochanka i nadmierna ciekawość ciągnęła na biedną Psychę niezliczone kłopoty, podczas gdy Izabela go oglądała, ale Izabela nie mogła o romansie z Apolinem nikomu powiedzieć. Za to jej kochanek mógł przybierać różne maski, jak bogom przystoi. Apolin uwielbiał rozmaite wcielenia i różne postacie, bardzo różne, niekiedy piękne, niekiedy dziwne, niekiedy wręcz odrażające. Bo Apolin to Bóg chytry, a jego natura dwoista. Apolin wcielał się przed panną Izabelą w różne postacie przez miłość do niej. I to był jeszcze większy cud niż samo ożywienie lalki. W swym boskim obliczu kolejno ukazywał jej wypiększone rysy tych ludzi, którzy kiedykolwiek zrobili na niej wrażenie. Raz był podobnym do odmłodzonego generała bohatera, który wygrał bitwę i z wyżyn swego siodła patrzył na śmierć kilku tysięcy walecznych. Drugi raz przypominał twarzą najsławniejszego tenora, któremu kobiety rzucały kwiaty pod nogi, a mężczyźni wyprzęgali konie z powozu. Inny raz był wesołym i pięknym księciem krwi jednego z najstarszych domów panujących, inny raz dzielnym strażakiem, który za wydobycie trzech osób z płomieni na piątym piętrze dostał legię honorową, inny raz był wielkim rysownikiem, który przytłaczał świat bogactwem swojej fantazji, a inny raz weneckim gondolierem albo cyrkowym atletą nadzwyczajnej urody i siły. Apolin jest bogiem dwoistym, nie tyle bogiem harmonii, ile bogiem harmonii sprzeczności. Apolin jest bogiem życia, ale też i bogiem śmierci, światła i ciemności, radości i wielkiego cierpienia. Symbolem Apolina jest łuk i lira. Łuk i lira to jedno. Na tym polega apolińska harmonia przeciwieństw. W pradawnych czasach łuk i lirę wyrabiano z rogu kozła. Dziełem liry jest piękno, dziełem łuku jest śmierć. Apolin z liry wydobywa boskie dźwięki, Apolin z łuku wydobywa świergot podobny jaskółce, by zabijać z daleka. Wielki, natchniony szaleniec, Friedrich Nietzsche, opisał pierwiastek apoliński, wziąwszy pod uwagę tylko jasną, słoneczną stronę Boga, opiekuna sztuk. Stronę z pewnością prawdziwą, ale nie jedyną. Inna strona Apolina łączy go z mądrością. W Apolinie tkwi coś przeraźliwego i okrutnego. W samym jego imieniu tkwi okrucieństwo, ponieważ z etymologicznego punktu widzenia imię Apolin znaczy ten, kto niszczy całkowicie. W tej właśnie postaci Apolin pojawia się na początku Iliady. Jego strzały sieją śmierć w obozie Achajów. Apolina nazywano rozmaicie, na przykład ten, kto uderza z dala lub ten, kto zabija z oddalenia. Apolin jest też bogiem zmuszającym wyrocznie, by mówiły jego słowami. Apolin nie tylko zabija z daleka, ale też i gwałci. Na czym polega związek pomiędzy bogiem działającym z oddalenia, bogiem niszczącym, przeraźliwym, okrutnym i mądrym? Apolin powierza swe słowa, które są słowami mądrości, wyroczni lub dźwięczącym strzałom, które uwalnia z cięciwy osobiście. W ciemnych słowach Apolina, podobnie jak w jaskółczym, rozgłośnym świergocie cięciwy, w jęku łuków, świście, lotek, śmigającej strzały, kryje się mądrość, której trzeba wysłuchać lub obumrzeć, gdy przebije. Nie tylko Dionizos jest przybłędą i obcym, ale Apolin też. Początki jego kultu wywodzą się gdzieś z Azji lub z północy. W Krotonie Apolina zwano Hyperborejczykiem, a wedle przekonań Greków Hyperborejczykami byli mieszkańcy dalekiej północy, gdzie słońce niechętnie wschodzi i kędy szybko zapada. Apolin hyperborejski, przybłęda z najdalszej północy, podobnie jak przybłęda Dionizos, wpada w ekstazy, w mistyczne uniesienia, którymi Apolin zaraża wyrocznie. Pytie, sybille, różne sybille, męczone w jaskiniach, grzotach, przy dymiących trójnogach, zmuszane do rzężenia, wycharkiwania z siebie boskich bredzeń. Pytie i sybille męczone przeklinają boskiego oprawcę i wiedzą, że wieszczenie mądrości bywa wstrętne. Jedna z sybilli, podobnie jak Pytia, wieszczyła w Delfach. Apolin dręczył sybillę delficką szczególnie zajadle. Sybilla nie chciała oddać się Apolinowi, więc on z zemsty obdarzył ją tysiącletnim życiem, ale nie wieczną młodością. Jeszcze Apolin zamienił gardło sybilli w organ swego głosu. W męce, z wytrzeszczonymi oczyma, z rzężeniem, wydobywały się z sybillinej zagrody zębów ciemne słowa apolińskich proroctw. Grał Apolin na sybilli jak na lirze, a jej plecy zginał w łuk. Wysychała Sybilla w dziewictwie i kurczyło się jej ciało, coraz bardziej schło i coraz bardziej się kurczyło. Coraz bardziej zmieniała się Sybilla w świerszcza lub śpiewika polnego i tak ją opętał i tak ją opisał Petroniusz słowami Trymalchiona. Nam Sybilla quidem cumis, ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, ecum illi pueri diceret. I odpowiedziała Sybilla. Na własne oczy widziałem w kumach, jak wisiała w butelce. Dzieci pytały ją, czego chcesz, Sybillo, a ona odpowiedziała. Chcę umrzeć, a potanien telo. Błaga Sybilla o szczęście, o łaskę, o dar, o przywileje. Sybilla błaga o śmierć w wodzie na ziemi jałowej. Sybilla w butelce, w przezroczystym worku, w transparentnej macicy błaga. A potanien telo. Chcę umrzeć. Bogowie kochali się w ziemiankach, a ziemianki w bogach. Często się kochali i nieprzyzwoicie. Zeus zakochał się w Danae, a nic nie pomogły zabiegi biednego króla, który zamknął córkę przed zalotami boga w podziemnej kryjówce. Zeus stąpił do niej pod postacią złotego deszczu i śmiał się z naiwności ojca. Dystans między bogami i ludźmi jest wyraźny, ale łatwo przekraczalny. Przyciągały ziemianki bogów. Nie dlatego, że boginie były szpetne, na pewno nie, ale w ziemiankach bogowie znajdowali coś, czego boginiom brakowało. Bogów przyciągała śmiertelność ziemianek. Bogów podniecała chwilowość ich piękna, gładkość skóry, pod którą czają się zmarszczki, jędrność piersi namaszczonych obwisem, wilgotność sromu zagrożonego suszą. Bogowie zazdrościli ziemiankom tego, czego im brakowało, tego, czego nigdy nie zaznają, wszak życie bogów skazane jest na wieczyste niespełnienie. Bogowie zazdrościli ziemiankom śmiertelność. Bogowie zbierali ziemianki jak kwiaty lub świeże owoce, sycąc się urokiem przemijania. Apolin był w ściganiu ziemianek, półziemianek, szczególnie zajadły i powiedzmy szczerze, w swym erotycznym opętaniu obleśny. Dlatego kara Apolina wymierzona Sybilli jest nieskończenie, nadmiernie, bezprzykładnie okrutna. Jeszcze bardziej okrutna niż kara wymierzona Marsjaszowi.
la radio du monde.
L'affaire du coffret. 38e.
Coraz bardziej byłem przekonany, że Nadia obraca się w złym towarzystwie. René jest dziwny, a Etienne? To on dał Nadii 20 tysięcy euro. W operze. Posłucham tego kawałka.
Avec Etienne à l'opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique.
Écoute, Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent.
20 000?
Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors...
Opera. Dziwne miejsce do takiej transakcji.
Va chez Anne et fais attention à toi.
Prosi ją, żeby uważała. U Anne w Marsylii. Uważała na co? Zlecił jej jakieś zadanie?
Tu es comme ma fille. Alors?
Nadia jest comme sa fille. Jak córka. Dał jej 20 tysięcy, ale na co? Tylko Nadia wie, dlaczego zostawiła mi te pieniądze. Nawet jeśli między nami była to tylko przelotna przygoda, ufała mi. Zaraz, ten adres mailowy. A gdybym spróbował napisać? Pardon, pour faire un email, s'il vous plaît.
Un email? C'est 2 euros la demi-heure. Prenez l'ordinateur qui est là-bas, le 16.
Et l'ordinateur 16?
Oui, celui qui est là-bas dans le coin.
D'accord, merci. Dobra. Nom d'utilisateur, Łukasz, mot de passe, hasło, send. Écrire un message à... A, tutaj wpisuję adres. Ok. Nadia, merci pour le courrier. Tu vas bien? Qu'est-ce que... Jak się mówi musieć? Je dois, nous devons, ils doivent. Więc, qu'est-ce que nous devons faire avec 20 000 euros? Et à bientôt, Lucas. Envoyé. No, przynajmniej zrobiłem coś konkretnego. Ale...
Pamil?
Nadia była zaskoczona tą sumą, albo przestraszona. Może dlatego zostawiła mi te pieniądze. Oby odpowiedziała mi jak najprędzej.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
De toi, qui m'approche
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.